Chwała Bogu. Dzisiaj mam takie różne pomoce, sobie przyniosłem ze sobą. Myślę, że taki ładny dzień jak dzisiaj, to jest, tak jak brat Grzegorz mówił, rzeczywiście dobrym dniem dla jakiegoś przełomu, nie? Piękny dzień, Pan Bóg dał nam ładny dzień. Tak, dzięki. No i chwała Bogu za taki dzień. Już trochę wystarczy tego deszczu, nie? Jeszcze pudełko i Biblia. Wszystko. A od pudełka zaczniemy. Nie wiem, czy macie takie fajne pudełko kiedyś w domu. Macie takie fajne pudełka? Tak? Wiecie, można sobie tam różne rzeczy schować, można sobie otworzyć, popatrzeć, zamknąć, nie? Fajne jest. Gdzieś tam postawić, jak jest ładne, to takim, na takim widocznym miejscu. Mi to przypomina, nie, że Pan Bóg pokochał cały świat, ja mam kochać cały świat i być światłością dla świata, tak Pan Jezus był dla świata. Okej, ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić, że więc mamy takie pudełka, tak? Przyznajecie się nawet, tak? Dobrze. I wiecie co? Wydaje mi się, że czasem mamy takie pudełka i do takich pudełek, wiecie co, chowamy? Pana Boga. Że chowamy, rozumiecie, nie? Że to są pudełka naszego umysłu. Że bierzemy sobie takie pudełko, chowamy Pana Boga, odstawiamy gdzieś na półkę. Potem jak przychodzi jakiś taki czas potrzeby, otwieramy sobie to pudełko, porozmawiamy z Panem Bogiem. I zamykamy, i na półkę. Nie? Nie tak. No chwała Bogu, jeżeli jest nie tak. Ale myślę, że przynajmniej zdarzają nam się takie okresy w naszym życiu, że chowamy Pana Boga do pudełka. Co to znaczy? Tak naprawdę myślę, że to znaczy coś takiego, że chcemy ograniczyć Pana Boga, tego, który jest wszechmocny, który jest wszechmogący, który jest suwerenny, my zamykamy go w takim pudełku i to jest takie nasze wyobrażenie, jaki ten Bóg jest. I jeżeli jest potrzeba, to wtedy sobie otwieramy, rozmawiamy z Nim, ale to jest nasze wyobrażenie Boga, to nie jest nasz Bóg. I jak skończymy rozmawiać, mamy jakieś potrzeby, coś się złego w naszym życiu dzieje, widzimy, że potrzeba porozmawiać z tym naszym Bogiem, to porozmawiamy, a potem odkładamy go i żyjemy swoim życiem. Mam nadzieję, że u większości z nas nie jest tak. Ale chciałbym dzisiaj mówić właśnie o tym, jaki Bóg jest. Chciałbym powiedzieć troszkę o suwerenności Pana Boga. I o tym, że żeby nie wyobrażać sobie, żeby nie mieć takiego pudełka ograniczającego Boga. Pozbawiającego go woli, pozbawiającego go mocy, pozbawiającego go tego, co on chce tak naprawdę zrobić. Taki kaznodzieja Spurgeon mówił o suwerenności Boga w ten sposób. Nie ma doktryny bardziej znienawidzonej przez ludzi tego świata i nie ma innej prawdy, którą by tak zwalczali, jak doktryna suwerenności nieskończonego Jahwe. Ludzie pozwolą być Bogu wszędzie, byle nie na Jego tronie. Pozwolą Mu być w Jego warsztacie, kształtować światy, stwarzać gwiazdy. Pozwolą Mu być miłosiernym i szczodrobliwym, by mógł rozdzielać jałmużnę i dary. Pozwolą Mu podtrzymywać ziemię, dźwigać jej filary, także zapalać światła gwiazd oraz władać falami niespokojnego oceanu. Lecz gdy Bóg wstępuje na swój tron, to Jego stworzenia zgrzytają zębami. My natomiast ogłaszamy Boga na Jego tronie. My natomiast ogłaszamy Boga na Jego tronie i Jego prawo do czynienia tego, co chce ze swoją własnością. Jego prawo do dysponowania swoimi stworzeniami tak, jak on uważa za stosowne, bez konsultowania się z nimi w tej sprawie. Dlatego ludzie nie chcą nas słuchać, gdyż Bóg zasiadający na tronie nie jest Bogiem, którego oni kochają. Myślę, że tak często jest. I tak często jest u nas w Polsce, prawda? Że to jest ten Bóg w większości, którego sobie wyobrażamy. Bóg zamknięty w pudełeczku, pozbawiony woli, pozbawiony tak naprawdę wszechmocy. U Izajasza, proroka Izajasza 46 czytamy, jak Pan Bóg mówi o sobie. Obwieszczam od początku co ma przyjść i naprzód to, co się jeszcze nie stało. Mówię, mój zamiar się spełni i uczynię wszystko, co zechcę. Uczynię wszystko, co zechcę. W Psalmie 135, 6 werset, który sławi Boga, jest napisane. Cokolwiek Panu się spodoba, to uczyni. Na niebie i na ziemi, na morzu i we wszystkich głębinach. W Psalmie 115, 3 werset. Napisane jest, że w odróżnieniu od bożków, od bałwanów tego świata, nasz Bóg jest w niebie. Czyni wszystko, co zechce. Myślę, że zgadzamy się tak z tym, że Bóg jest Bogiem suwerennym. Jest Bogiem, który czyni wszystko, co chce. I tak naprawdę całe objawienie, to spisane objawienie, mówi o tym, że taki jest nasz Bóg. Pan Jezus, który był tutaj, druga osoba Trójcy Świętej, też objawił takiego Boga. Boga wszechmogącego, czyniącego tak naprawdę, co chce. Co to jest suwerenność? Suwerenność to jest tak naprawdę sposób sprawowania władzy przez Boga. On, Bóg, jest najwyższą istotą, jest tym, który panuje nad wszystkim, który nikomu nie jest poddany, który nie podlega naprawdę niczyim wpływom, który jest niezależny, który czyni jak chce, co chce i zawsze tak jak chce. Nikt tak naprawdę nie może zatrzymać go w tym, co on czyni. Nikt nie może unicestwić jego zamiarów. Nikt nie może go powstrzymać. Teraz, gdy tak słuchacie, to powiedzcie, czy troszkę się nie buntujecie? Nie? Chwała Bogu. Chwała Bogu. Bo czasami myślę, jak myślę nawet o sobie, że ogólnie to się zgadzam z tym, nie? Że taki Bóg jest. I rzeczywiście to jest ten Bóg na tronie. Lecz czasami tak naprawdę zaczynam się buntować. Wiecie co? Dlaczego? Bo zaczynam sobie zadawać pytanie, a gdzie jest moja odpowiedzialność? A gdzie jest moja wolna wola? Gdzie jest moje prawo wyboru? Czy Bóg mnie tego pozbawił? I ciekawe jest, że Paweł, apostoł Paweł w liście do Rzymian przy zupełnie innej okazji rozważa ten problem, gdy zastanawia się, czy Słowo Boże zawiodło w odniesieniu do narodu wybranego. W 9 rozdziale 10:24 ja przeczytam ten fragment. List do Rzymian, 9 rozdział, wersety od 10 do 24. To jest troszkę taki dłuższy fragment, ale mam nadzieję, że będzie zrozumiały od razu przy czytaniu. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem, albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania. Zauważcie, jest powiedziane, albowiem kiedy one się jeszcze nie narodziły, ani nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się nad kim się zmiłuję, a zlituję się nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Zauważcie, nie zależy od woli człowieka, ani od jego zabiegów, ale od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, Na to Cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. Nie buntujecie się dalej? Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Chodzi o Boga. Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się Jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie do Twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a czynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. I teraz krótkie podsumowanie tego fragmentu. Co ten fragment mówi o Bogu? Że Bóg wybiera w sposób wolny, swobodny, zależnie tylko od swojej woli, a nie od uczynków. Od uczynków tego, którego powołuje. Że Bóg wybiera, okazując miłosierdzie, zmiłowanie. I to jest zależne od Niego. Nie od tego, kto chce tego powołania, albo kto się ubiega. Prawda? Tak jest? Że Bóg wybiera w sposób wolny, komu chce, okazuje miłosierdzie i wybiera do chwały, a kogo chce, czyni zatwardziałym i gotowym na zagładę. Przy tym nie możemy nic Bogu zarzucić, bo On jest sprawiedliwy. I On jest sędzią, nie my. On jest naszym Stwórcą i naszym Panem. I tak jak garncarz, który lepi z gliny różnego rodzaju naczynia do różnego zastosowania, jedne naczynia do zastosowania jakiegoś zaszczytnego, drugie do niezaszczytnego, tak samo Bóg. Jednych tak lepi, drugich inaczej. I tak jak garncarz ma nad gliną, tak naprawdę robi to, co chce, tak? Jak mu się podoba, to, co mu w umyśle. Tak samo i Bóg tak naprawdę robi każdego z nas takim, jakim nas chce widzieć. I tak naprawdę, jak popatrzymy na ten świat, to zauważymy to. Zauważymy to i w sferze fizycznej, i w sferze duchowej, że naprawdę Bóg jest suwerenny. W sferze fizycznej. Pomyślmy, jeden człowiek rodzi się biały, drugi czarny czy żółty. Tak? Jeden człowiek rodzi się bogaty, drugi biedny. W bogatej rodzinie, tak? Drugi w biednej rodzinie. To nie zależy od niego. Jeden człowiek rodzi się zdrowy na ciele, drugi chory. Jeden umiera w dzieciństwie, drugi żyje do późnej starości. Jeden w ogóle przez całe życie nie choruje, drugi prawie przez całe życie choruje. Ktoś obdarzony jest 5 talentami, ktoś 2, ktoś 1. Także we wszystkich przypadkach tak naprawdę Bóg Stwórca decyduje, jak to będzie. I On sprawia, że jeden z nas, każdy z nas różni się od drugiego. A w dziedzinie duchowej, popatrzcie, jeden człowiek rodzi się w pobożnym domu, w takim domu, no, wierzącej rodzinie, jest wychowywany w bojaźni przed Bogiem, jest od małości uczony, jaki ten Bóg jest, a drugi człowiek rodzi się w rodzinie przestępców i jest wychowywany w niemoralny sposób. Jeden jest obiektem wielu modlitw, wiele osób modli się za kogoś, za drugiego być może nikt się nie modli. Jeden człowiek słucha Ewangelii od wczesnego dzieciństwa, w kościele, od rodziców, drugi być może nigdy nie będzie miał okazji usłyszeć tej Ewangelii. Jeden znajduje się pod wpływem służby duszpasterskiej, drugi nigdy nie dowie się, gdzie zbłądził, czym jest herezja, czy wpadł w herezję. Jeden z tych, którzy słuchają Ewangelii, niektórym Bóg otwiera serca i oni z radością przyjmują tę Ewangelię, a drugim wielokroć jest zgłoszona Ewangelia i oni są zamknięci i są głusi na miłość Bożą. Jeden jest przeznaczony do życia, to w Dziejach Apostolskich 13:48. Podczas gdy na drugiego został wypisany wyrok potępienia, Judy 4. I tak komu chce, okazuje miłosierdzie, a kogo chce, czyni zatwardziałym. Więc powiesz mi jeszcze, dlaczego więc Bóg czyni wyrzuty? Któż może Jego woli się sprzeciwić? I to prawda, że nie mamy ani siły, ani umiejętności, ani możliwości, aby sprzeciwić się w jakikolwiek sposób woli Bożej. On naprawdę, czy chcemy tego, czy nie chcemy, tak naprawdę jest suwerennym Bogiem. On nie jest tym Bogiem w pudełku, bo ten Bóg w pudełku to jest tylko nasz pomysł, nasze wyobrażenie czasami, jaki ten Bóg jest. Ale i wiemy, tak, że Bóg jest suwerenny. Z drugiej strony nie potrafię wyjaśnić, ale wierzę, że nasze modlitwy, nasze wybory, nasze poszukiwanie Boga są w jakiś sposób wpisane w tą suwerenność Boga i są niesprzeczne z tą suwerennością Boga. Że pamiętacie, niesprzeczne z tym, że On pragnie, On pragnie, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania Ewangelii i byli zbawieni. On tego pragnie i wierzę, że to jest niesprzeczne. Ale z drugiej strony myślę, że Bóg jest tym Bogiem, który rzeczywiście zasiada w niebie na tronie i rządzi w suwerenny sposób tym stworzonym światem. Więc myślę, że jeszcze dobrym przykładem będzie Pan Jezus. Że zobaczmy na Pana Jezusa. Wiecie, wziąłem Ewangelię Jana, te cytaty będą z Biblii Tysiąclecia i wypisałem sobie fragmenty, które mówią o tym, w jaki sposób Pan Jezus odnosił się do tej suwerenności, suwerennej woli Ojca. Tak? Bo pamiętamy, Bóg Ojciec posłał Go na ten świat. I co zrobił, jak odnosił się do tej woli Ojca Pan Jezus? Znalazłem mnóstwo fragmentów. 4:34. To wszystko są z Ewangelii Jana. Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i wykonać Jego dzieło. 5:30. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Pan Jezus to mówi. Zauważcie. Ja sam z siebie nic czynić nie mogę. Tak jak słyszę, sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy. Nie szukam bowiem własnej woli, lecz woli tego, który mnie posłał. 6:38. Z nieba stąpiłem nie po to, aby pełnić wolę swoją, ale wolę tego, który mnie posłał. 7:16. Moja nauka nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. 8:26. Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego. 8:28. Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. 8:29. Ja zawsze czynię, co się Jemu podoba. 8:38. Głoszę to, co widziałem u Ojca mojego. 12:49. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmił. I tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, absolutnie Pan Jezus tutaj, jako doskonały człowiek, bo był też człowiekiem, tak? Tutaj też. Jako doskonały człowiek był absolutnie podporządkowany Ojcu i Jego woli. W pełni wolę Ojca, tylko wolę Ojca. Mówił tylko to, co Ojcu się podobało. Absolutnie tylko to, co Ojciec mu przekazał, robił. Ale ciekawe, wiecie, w którymś momencie Pan Jezus, jak w tej modlitwie arcykapłańskiej w 17 rozdziale, jak już ma odchodzić do Ojca, modli się też za nas. I wiecie, co w tej modlitwie On mówi? Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem. I jeszcze, jak ty mnie posłałeś na świat, tak i ja ich na świat posłałem. Więc tak naprawdę jesteśmy w bardzo podobnej sytuacji jak Pan Jezus. Mamy Go naśladować, mamy żyć życiem Pana Jezusa. Że całkowicie mamy żyć życiem podporządkowanym Ojcu. Bogu Ojcu, temu, który siedzi na tronie. Myślę, że nieraz słyszeliście te słowa. To są takie znane werset. Efezjan 2, 8, 9, 10. Pewnie większość potrafi z pamięci, ja żebym się nie pomylił, to przeczytam. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was, Boży to dar. Tak? To się dobrze wpisuje w suwerenność Boga. Zbawienie nie jest po prostu łaską Bożą, jest darem Bożym. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Więc nie możemy się chlubić. Nie możemy przyjść przed Boga i powiedzieć, o, byłem taki dobry, Panie Boże, należy mi się niebo. Nikt się nie może chlubić uczynkami. Ale posłuchajcie dalej. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Inne tłumaczenie mówi, abyśmy je pełnili. Więc o co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli już jesteśmy w Chrystusie Jezusie stworzeni, jesteśmy narodzeni do duchowego życia na nowo, to co wtedy? To wtedy mamy te uczynki, Bóg przygotował gdzieś, tak? Każdy ma plan Bóg dla naszego życia. Ja wyobrażam sobie, że to jest trochę tak, jakbyśmy szli po ścieżkach Bożych, Bóg zostawił jakiś ślad w tym życiu, w tym świecie dla nas, a my zbieramy jakby te uczynki. Idziemy po tej ścieżce, aby wypełnić dokładnie to, co On dla nas przygotował. I myślę, że to tak naprawdę jest ta nasza odpowiedzialność wobec suwerennego Boga. Wypełnić, na ile możemy, doskonały sposób wolę tego Boga zasiadającego na tronie, tego, który nas posłał. Więc jaka powinna być nasza odpowiedź na to wszystko, co Bóg, jaki Bóg jest? Tak jak Jezus uniżył się, myślę, że tak samo my powinniśmy się uniżyć w pokorze, uniżyć przed tym suwerennym Bogiem, który panuje nad wszystkim. To takie uznanie suwerennego panowania Bożego i zaufania Mu, to myślę, że takie całkowite podporządkowanie się Bogu, temu żywemu swojego życia, temu Bogu, który nas stworzył, który stworzył też wszechświat, który wie o każdym z nas, wie dokładnie, jacy jesteśmy, który nas odkupił też przez Pana Jezusa Chrystusa, który przez krew, przez śmierć Pana Jezusa na krzyżu odkupił nas od naszych grzechów i przywrócił do chwały, który obdarzył nas w końcu, każdego z nas jakoś, czymś, tak? Jednemu dał te 5 talentów, drugiemu 2, drugiemu 1. To jakby może wyrzucenie nawet tego pudełka, nie? To nie taki Bóg. To ukorzenie się przed Bogiem, który się objawił w Piśmie i przez Pana Jezusa, to myślę też wyznanie tego ukorzenia się. Że myślę, że dobrze jest powiedzieć Bogu, Panie, gdzie tak naprawdę jestem przed Tobą? Wiecie, co jest ostatecznym rezultatem? Myślę, że to na zachęty takie na koniec. Co jest takim ostatecznym rezultatem takiego całkowitego ukorzenia się przed Bogiem? Wiecie co? Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego, czy w stosownej chwili, tak? Czyli jeżeli ukorzymy się przed Bogiem, tak naprawdę On odbierze sobie chwałę i On wywyższy nas wtedy, kiedy Jemu się będzie podobało. Kiedyś na znak takiego ukorzenia się przed Bogiem zrobiłem coś takiego, że podpisałem z Panem Bogiem takie przymierze. Ja przeczytam wam słowa tego przymierza. I szczerze mówiąc, przyznam się wam, to już było, nie wiem, 20 lat temu, gdzieś 10 lat po nawróceniu, w końcu zdecydowałem tak zupełnie żyć dla Boga. I powiem wam, że wcale, rozumiecie, ja byłem nawróconym człowiekiem i wcale nie było mi łatwo powiedzieć tą modlitwę przed Bogiem i podpisać to przymierze z Bogiem. Posłuchajcie. Są jakby dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest, co Pan Bóg potem, nie? I co ja. I tutaj jest miejsce na datę i podpis. Okej. Posłuchajcie. Poznałem Cię, to Pan Bóg mówi. Poznałem i wybrałem Cię przed założeniem świata. Ciebie, którego przeznaczyłem, abyś stał się podobny do mojego umiłowanego Syna. Ciebie powołałem, odkupiłem krwią mego Syna, usprawiedliwiłem i obdarzyłem chwałą. Oto współdziałam z Tobą we wszystkim dla Twojego dobra. Prawda? To Pan Bóg mówi tak naprawdę do nas w swoim słowie. A co my? Uczyniłem Cię, Boże, Panem mojego życia. Będę Ci posłuszny we wszystkim, czego ode mnie zażądasz. Jestem gotów pójść za Tobą wszędzie, gdziekolwiek mnie poprowadzisz, bez względu na cenę i okoliczności. Wszystkie wartości świata uznaję za śmieci wobec poznania Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytam jeszcze raz, dobra? Uczyniłem Cię, Boże, Panem mojego życia. Będę Ci posłuszny we wszystkim, czego ode mnie zażądasz. Jestem gotów pójść za Tobą wszędzie, gdziekolwiek mnie poprowadzisz, bez względu na cenę i okoliczności. Wszystkie wartości świata uznaję za śmieci wobec poznania Pana Jezusa Chrystusa. Chciałbym, żebyście pomyśleli o tym. Mam asystentów dzisiaj. Chciałbym poprosić, żeby rozdali wam takie karteczki na pamiątkę, a może nie tylko na pamiątkę. Chciałbym, żebyście zabrali to do domów i zastanowili się, czy jesteście gotowi i czy chcecie w ten sposób tak naprawdę całkowicie żyć dla Boga. Tak całkowicie poświęcić Mu swoje życie. Chciałbym, żebyście wzięli wszyscy i nie chcę tego, żebyście teraz podpisywali, tak? To ma być coś tylko między Tobą a Bogiem. Tylko między Tobą i Bogiem. Zamknij się w swojej komórce, tam, gdzie Cię nikt nie widzi. Stań przed Bogiem i bądź szczery. Jeżeli jesteś gotów, to podejmij taką decyzję. Jeżeli nie jesteś gotów, to po prostu zostaw. Ale i pomyśl, że może warto wrócić kiedyś do takiej decyzji. Więc z tym was chcę zostawić, ale chciałbym się pomodlić, dobrze? Może powstajmy wszyscy. W międzyczasie będą rozdawane te kartki, a ja pomodlę się. Jeżeli kogoś Pan Bóg może pobudza teraz też do jakiejś modlitwy, dziękczynienia, czy po prostu wypowiedzenia Mu czegokolwiek, to proszę, abyście powiedzieli to na głos, nie wstydząc się, bo stoimy przed Bogiem. Bogiem, który zasiada na tronie. Panie, Ty wiesz, znasz nasze serca, znasz nasze umysły. Wiesz, Panie, gdzie jesteśmy w stosunku do Ciebie. Wiesz, gdzie jest nasze serce, wiesz, gdzie jest nasz umysł. Znasz wszystko, znasz każdy dzień, znasz wszystko, co się dzieje, naszą przyszłość, naszą przeszłość, naszą teraźniejszość. I Panie, stoimy przed Tobą i chcemy, abyś badał te nasze serca jeszcze. I abyś pokazał nam, czy na jakiej drodze jesteśmy, gdzie idziemy tak naprawdę, gdzie jesteśmy w stosunku do Ciebie. Proszę Panie, badaj nasze serce, badaj moje serce. I skieruj mnie na drogę, która wiedzie do Twojego Królestwa. w pełni i chcemy, Panie, w naszym życiu po prostu nie być tylko takimi chrześcijanami, którzy mają pudełko i schowali cię gdzieś w tym pudełku i wyciągają, kiedy jesteś potrzebny. Ale proszę, Panie, żebyśmy posadzili ciebie na tronie naszego życia, bo ty siedzisz, zasiadasz na tronie na niebiosach. I Panie, proszę, pokieruj naszym życiem i daj nam wypełnić twoją wolę, tą wolę, którą przygotowałeś dla każdego z nas. Tobie niech będzie chwała, Boże. Tobie niech będzie chwała. Amen. Amen.